Witam wszystkich serdecznie w tą kolejną niedzielę, dziwną niedzielę, jakąś nienormalną niedzielę, kiedy ponownie nie możemy się spotkać razem na uwielbieniu, oddaniu czci naszemu Bogu. Zamiast tego musimy osobno siedzieć w naszych domach. Ale miejmy nadzieję, że z Bożej łaski to ten czas wkrótce się skończy. Dzisiaj niedziela palmowa, za tydzień święta Wielkiej Nocy. Główne przesłanie niedzieli palmowej to panowanie Chrystusa. Oto Chrystus obejmuje panowanie nad światem. Tak więc wielką pociechą, źródłem wielkiego pokrzepienia dla nas jest świadomość, że nic na tym świecie nie wymyka się spod Bożej kontroli. Ale doprawdy wszystkie rzeczy, czy to złośliwości ludzkie, czy jakieś procesy naturalne, wirusy, wszystko to rozwija się i wypracowuje według Bożego planu, pod Bożym panowaniem. Co więcej, nie tylko mamy świadomość, że Bóg panuje nad wszystkim, również nad tym obecnym czasem, ale wiemy, że On nam przychylny, że On posłał swojego Syna z miłości, a i Syn sam z miłości złożył swoje życie tak, abyśmy mogli być uratowani. Tak więc dzisiejszy urywek to Ewangelia Jana, 12 rozdział, wersety od 12, zaczniemy czytać od 12 do 21. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczyła więc o Nim rzesza, która z Nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na Jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za nim, a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć, pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał pobłogosławić wykład Twojego słowa. Prosimy, zechciej zastosować to słowo, by pokrzepić nasze serca. Tak, abyśmy nie tylko zrozumieli, ale i podążali tą drogą, którą Ty nam wskazałeś. Dziękujemy, że Ty nas prowadzisz. Dziękujemy, że Ty umacniasz nas na tej drodze, tak abyśmy nie zboczyli, czy to w prawo, czy w lewo. Dziękujemy za Twoją łaskę. Prosimy, zechciej teraz pobłogosławić nam. Amen. Tak więc dzisiaj niedziela palmowa, niedziela, która poprzedza krzyż i zmartwychwstanie. Król przychodzi, rozpoczyna się jego panowanie. Ktoś może jednak powiedzieć: ale chwila, o co chodzi? Przecież Jezus jest odwiecznym królem, przez niego wszystko powstało, co powstało. Na nim przecież wszystko jest ugruntowane. Jakże więc można powiedzieć, że obejmuje panowanie, które przecież i tak zawsze było jego? A jednak taka jest prawda. W Ewangelii Mateusza mamy słynny urywek, a Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak więc Jezus rozpoczyna panowanie nad narodami świata. Szatan nie może zwodzić narodów, jak je zwodził wcześniej. Szatan został związany w Ewangelii Mateusza 12, 28 i 29. Czytamy, że albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza. Wtedy dopiero dom jego ograbi. Tak więc Jezus wskazuje, że zarówno, że znakiem królestwa jest to, że on związał mocarza, że teraz jego dobra są mu odbierane i że jego królowanie, królowanie naszego Pana nastało, który teraz ostrym mieczem, który wychodzi z jego ust, pobije narody. Słowo jest głoszone, narody przychodzą i oddają hołd królowi na Syjonie. Tak wygląda nasz obecny czas. Królestwo i panowanie naszego Pana wzrasta. Pomimo, że są miejsca, które wydają się obumierać obecnie na pewien czas, to jednak w innych miejscach na świecie Ewangelia mocno wzrasta. Tak być może, aby zawstydzić te miejsca, gdzie pochodnia Ewangelii przez wiele stuleci jasno świeciła, a teraz przygasa. Tak więc mamy króla w tym urywku, co więcej mamy wrogów, którzy niechcący prorokują, używając hiperboli, która później okaże się prawdziwa. Zobaczcie na 19 werset. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, nic nie poradzicie na to. Oto cały świat poszedł za nim. Patrzcie, oto cały świat poszedł za nim. Następnie, zaraz w następnym wersecie, w rzeczy samej, już pojawia się ten świat i te narody, które zaczynają do niego przychodzić. W wersecie 20, w wersetach 20 i 21 czytamy: a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Wszystko, co Jezus następnie powie, będzie kierowane pod ich adresem, pod adresem Greków, Polaków, Chińczyków. Tak więc Jezus obejmuje panowanie. Narody już zaczynają przychodzić do Niego i wydawałoby się, że to wszystko, a jednak czeka nas nagle zaskakujący, nieoczekiwany zwrot akcji. Jezus, wjeżdżając na podłym bydlątku, pokazuje nam drogę, którą mamy podążać. Możemy jeszcze, taka mała dygresja, sobie wyobrazić jakiegoś Rzymianina, który spoglądał na to całe widowisko. Jakiś król wjeżdża na bydlątku, jakieś gałązki palmowe są zrywane przed nim. Pewnie, zgaduję, udałby się w jakieś rejony rasistowskie od razu i pomyślałby coś takiego: jaki naród, taki król. A jednak nasz król wjeżdża do Jerozolimy i wskazuje na drogę do chwały. I właśnie o tej chwale zaskakująco mówią wersety 23 i 28, które klamrą spinają wszystko, co jest pośrodku. A co jest pośrodku? No pośrodku właśnie jest chwała, droga do chwały. Dlatego, że chwałę mamy w 23 i 28, a pośrodku jak dojść do chwały. 23 werset: Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I werset 28: Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Tak więc nadeszła godzina, werset 23, na uwielbienie Syna. Moglibyśmy krzyknąć: hura, król, chwała, wjeżdża, rozpoczyna się jego panowanie. A tu nagle jest coś, co zupełnie zaskakuje nie tylko nas, ale wszystkich słuchaczy Jezusa. Nagle pojawia się werset 24. Zaraz w kolejnym zdaniu Jezus mówi tak: zmierzam ku chwale, ale tędy prowadzi droga. Werset 24. Zaprawdę, zaprawdę, czyli podkreślenie, rzecz ważna, rzecz, która za wszelką cenę ma nam nie umknąć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jezus zaczyna mówić o śmierci i zaczyna mówić o wydawaniu owocu i mówi: jeśli nie umrzesz, nie przyniesiesz owocu. Jeśli nie umrzesz, to umrzesz. Jeśli nie umrzesz, to nie przyniesiesz owocu, jak wiemy z jego nauczania, nie przyniesiesz owocu i zostaniesz precz wyrzucony, bezużyteczne, jak drzewo, które nie przynosi owocu. I następnie werset 25. Tak więc werset 25. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Tak więc droga ku chwale, bo cały czas o tym mowa, sprowadza się do nienawiści swojego życia. Musisz nienawidzieć swojego życia, żeby zyskać życie. Co znaczy nienawidzieć życia? Oczywiście chodzi o to, abyśmy to życie, które nadchodzi, cenili bardziej niż to życie, które mamy obecnie. Ale nie tylko. Albo można powiedzieć, ale co to znaczy cenić to życie, które nadchodzi bardziej niż to, które mamy obecnie? Otóż oznacza to przede wszystkim, że musimy nienawidzieć wszelkiej niezależności od Boga, wszelkiej samorealizacji, wszelkiego samospełnienia. Zamiast tego musimy czynić coś, czego nie chcemy czynić, na co nie mamy ochoty. Musimy umierać dla siebie, musimy poświęcić siebie dla innych. Zwróćcie uwagę, czym jest każdy grzech. Każdy grzech jest właśnie przedkładaniem siebie nad innych i nad Boga, jego prawo. Podczas gdy nienawiść życia oznacza, iż właśnie musimy czynić coś, na co nie mamy ochoty. Dzieci, czy coś takiego wam się przydarzyło? Że musicie zrobić, powinniście zrobić coś, na co nie macie absolutnie żadnej ochoty. I słuchajcie, czy to dzieci, czy to dorośli, wszyscy mamy podobne wyzwania. Musimy umierać dla siebie, po to, aby poświęcić siebie dla innych. A następnie, mówiąc o drodze do chwały, czyli najpierw musisz umrzeć, żeby przynieść owoc, następnie musisz nienawidzieć swojego życia, czyli musisz nienawidzieć niezależności od Boga. I następnie, 26 werset: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Tak więc droga do chwały prowadzi przez służbę, prowadzi przez postępowanie tak, jak postępował Jezus. Tak więc nienawiść życia oznacza służenie innym, oznacza umieranie dla siebie, dla swoich własnych priorytetów, tak aby ktoś inny mógł mieć życie i w nie obfitował. To jest pójście za przykładem Jezusa. I zwróćmy uwagę, że Jezus zaraz w następnym słowie wskaże nam właśnie na tę drogę. Na czym ta droga polega, drogę służby, droga umierania dla siebie. Werset 27, który jest moim zdaniem piorunującym wersetem. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Zwróćcie uwagę na wszystkie te wyrażenia. Teraz. Tę godzinę, tej godziny. Czyli mamy wszystko bardzo precyzyjnie opisane, do uszczegółowione. Do czego? Do teraz, tej chwili, która się rozgrywa, która ma miejsce. To jest bardzo ważne, że teraz jest mowa o tej chwili, która ma miejsce, która się rozgrywa. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Słuchajcie, pierwszy raz zauważyłem, czy pierwszy raz naprawdę to we mnie uderzyło. Pamiętacie, często mówimy, że jakieś tłumaczenie Biblii nie za bardzo tłumaczą wyszło. Dlaczego? Dlatego, że może nie oddali wystarczająco wiernie tekstu natchnionego. Teraz natomiast chcę pójść w drugą stronę i wydaje mi się, że oddali tekst natchniony zbyt wiernie. Oczywiście mówię po głupiemu, sami ocencie, niezbyt wiernie, ale nie oddali ducha tego tekstu, tłumacząc to bardzo, bardzo literalnie. Otóż widzicie, nasz Pan mówi coś bardzo dziwnego. Teraz dusza moja jest zatrwożona. A w tłumaczeniu, wiecie jak to brzmi? W tłumaczeniu boję się. Boję się, powiada nasz Pan. Czyli w bardzo realnym sensie nie chcą tego, co ma przyjść na mnie. Słuchajcie, pamiętajmy o tej perspektywie, o jakimś szerszym kontekście. Ten, który wielokrotnie w Starym i wielokrotnie w Nowym Testamencie mówi do nas: nie bój się. On zwraca się do nas z tymi słowami: nie bój się. Pamiętamy jego imię. Imię wręcz brzmi: nie bój się. Ten sam powiada teraz: boję się. Nie rozmińmy się z tym przesłaniem, które tutaj mamy. Mamy tutaj swoiste argumentowanie za i przeciw. Argumentowanie, czy ścieranie się, jakiś konflikt. Do kogo, przede wszystkim do kogo zwraca się nasz Pan w 27 wersecie? No i ciekawe jest to, że zwraca się, moim zdaniem, do siebie samego. Teraz dusza moja jest zatrwożona, boję się. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz, od tej godziny, od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. To, z czym mamy tutaj do czynienia, moim zdaniem, to jest, i to pewnie może obrazić co niektórych, ale moim zdaniem mamy do czynienia z balansowaniem na krawędzi grzechu. I słuchajcie, pierwsze pytanie to jest, jak to u nas wygląda. I osobiście muszę przyznać, że podobne dialogi uprawiam, nie wiem, 38 razy dziennie. No może przesadziłem, ale kilka razy, ładnych razy dziennie. Jest jakaś propozycja, coś wyrażam, coś dla mnie jawi się jako trudność, i następnie muszę odpowiedzieć na tą trudność i wiem, jaka jest prawda. Boję się, mówi nasz Pan, chcę wybawienia, innej drogi, ale teraz on sam powiada: ale przecież wiem, że nie ma innej drogi, bo po to przecież przyszedłem. Słuchajcie, jak wyglądają wasze pojedynki myślowe? Bo do tego to się sprowadza. Gdzie, albo jeszcze ważniejsze, gdzie osiądziemy w naszych próbach? I widzicie, Jezus wskazał nam drogę, dlatego że co się dzieje następnie? Zapamiętajcie ten werset. Boję się. I cóż powiem? Werset 27. No ale zaraz potem, przecież po to przyszedłem, na tę godzinę, na tę chwilę próby. I później mamy werset 28, kiedy mamy śmierć Jezusa. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jezus umiera. Umiera dla swoich strachów, dla swojej niezależności, dla własnej drogi i przechodzi przez próbę w jakiś sposób, kierując się ku drugiemu, służąc drugiemu, wskazując na Ojca, zapominając o sobie. Mówi: Ojcze, uwielbi imię swoje. I natychmiast, w tej samej sekundzie przychodzi potwierdzenie nieba. I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Tak więc werset 23, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I werset 28, w jaki sposób Syn Człowieczy zostanie uwielbiony? Ojcze, uwielbi imię swoje. Uwielbienie Syna dokonuje się przez uwielbienie Ojca. Następnie, werset 29, lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając, że nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jezus powtórnie wskazuje na tę drogę, na drogę, którą mamy podążać. Teraz ma miejsce sąd, władca tego świata teraz będzie wyrzucony, teraz będzie osądzony. Jezus zaczyna swoje panowanie. W Księdze Objawienia 11:15 czytamy: i zatrąbił siódmy anioł. I odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Jezus powtarza w cudzysłowie proroctwo faryzeuszów, kiedy będę wywyższony. Denis Turing zwrócił uwagę na pewne powiązanie, że zarówno podczaszy, jak i piekarz, którzy byli uwięzieni z Józefem w Egipcie, zarówno podczaszy, jak i piekarz, obaj zostali wywyższeni. Jeden do chwały, z powrotem do swojej pozycji przy faraonie, a jeden natomiast został wywyższony na szubienicę. Ale słowo, które tam się znajduje, w odniesieniu do jednego i do drugiego brzmi wywyższony. To jest pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział, werset 13 i 19. Tak więc to jedno słowo wywyższony, małe słowo, a tak wiele się w nim zawiera. Dwie rzeczy, o których w nim jest mowa, w słowie wywyższony. Przede wszystkim śmierć, jak za chwilę będzie nam to wyjaśnione, śmierć, jak i chwała. Bóg wyciąga nas ze śmierci, w której jak głupie bydlęta wolelibyśmy pozostać, i następnie objawia swoją wszechmoc w zbawieniu. Wszystkich pociągnę. Jedną rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to to, iż Jezus stwierdza: wszystkich do siebie pociągnę. Nie tyle do krzyża. Wiadomo, że żeby przyjść do Jezusa, należy przyjść i musimy przyjść. Jest tylko jedna droga, by przyjść do Niego, to jest przez krzyż. Ale Chrystus pociągnie nas do siebie. I słuchajcie, bliskość naszym Panem jest możliwa tylko i wyłącznie przez krzyż, ale przez krzyż On prowadzi nas do bliskiej więzi ze sobą samym. Bo chodzi o to, aby, nie chodzi o krzyż w ostateczności, ale chodzi o to, aby z Nim być w bliskości przez całą wieczność. I słuchajcie, tak to działa też w relacjach, w naszych więziach między ludźmi. Jeżeli gdzieś ma być jakaś bliskość, gdzieś ma być jakaś serdeczność, jakaś zażyłość, jeżeli wy chcecie bliskiej relacji ze mną, jeżeli ja chcę bliskiej relacji z wami, to nie ma innej drogi. Droga jest taka, aby wspólnie przechodzić przez próby, wspólnie dźwigać krzyż, wspólnie utożsamiać się z próbami, z naszymi wyzwaniami dnia codziennego. Tak więc nie ma innej drogi, jak tylko umierać dla siebie nawzajem, być pośrodku tych prób, które nas spotykają. Wszystkich do siebie, pamiętajmy, pociągnę. Ale krzyż spowoduje również misję, to jest inne znaczenie tego słowa, czy tego wersetu. Krzyż spowoduje misję światowe i nawrócenia na całym świecie. Jest to słowo pociągnę. I to słowo, w tym jednym słowie, zawiera się przede wszystkim jego wszechmoc w zmiłowaniu. Janowi bardzo spodobało się to słowo. W Ewangelii Jana kilka razy je widzimy. Ewangelia Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. O ile Ojciec nie pociągnie, nikt nie może, nie jest w stanie przyjść do mnie. W Ewangelii Jana 21:6, a on im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie ryby. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I w wersecie 11 poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. I identyczne słowo jest w Dziejach Apostolskich 16:19. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. Tak więc to słowo pociągnąć, kiedy ja będę wywyższony, powiada nasz Pan, wszystkich pociągnę do siebie, nie oznacza nic innego jak przyprowadzić do siebie, przyprowadzić do bliskości z sobą kogoś, kto stawia opór, kogoś, kto jest ciężki, kogoś, kto sam nigdy w życiu z własnej woli by do Boga się nie zbliżył. I każdy z nas takim był. Ale to nie koniec historii, dlatego że Bóg ma jeszcze wielu z naszych przyjaciół i członków rodzin, których ciągnie do siebie. Tak więc lud, Żydzi już teraz dobrze zrozumieli, co Jezus miał na myśli. Wywyższony, chodziło o śmierć przez krzyż. W Ewangelii Jana już my zostaliśmy pouczeni co do czego. W trzecim rozdziale, 14 wersecie czytamy, jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak więc Mojżesz wywyższył węża na pustyni, przebity wąż, i teraz inny wąż musi zostać przebity i wywyższony. Tak więc Żydzi zrozumieli, że chodzi o śmierć, chodzi o krzyż. Żydom to nie pasowało do obrazu Mesjasza. Mesjasz? Ten, który przecież Mesjasz to władca, który przyjdzie, wyzwoli nasz naród, ale Mesjasz umierający? To nie pasuje. Składający swoje życie w ofierze? Nie pasuje. Słuchajcie, ówcześni Żydzi i współcześni wyznawcy judaizmu są identyczni jak muzułmanie. Mają z nimi wiele wspólnego. Jedni i drudzy poszli za grecką filozofią, odrzucili trójjedynego Boga, ale przede wszystkim kogo odrzucili? Odrzucili Boga, który z miłości składa swoje życie w ofierze za swoich wrogów. Widzicie, to jest prawdziwy Bóg. Jest tylko jeden Bóg. Nie ma Boga islamu, nie ma Boga Żydów, jest jeden Bóg. I ten, który jest takiego charakteru, że z miłości składa swoje życie za swoich wrogów. Natomiast Bóg islamu to Bóg, który uśmierca swoich wrogów, podczas gdy prawdziwy Bóg otwiera drogę zbawienia, którą przeciągnie wielu, ciebie i mnie, a jest to droga poświęcenia samego siebie za swoich wrogów. Słuchajcie, mówiąc o różnicy, już chyba większej być nie może. Otóż w samym sercu natury Boga jest poświęcenie samego siebie. Słuchajcie, to chyba jest najważniejsze, abyśmy zrozumieli. W samym sercu natury, istoty Boga jest poświęcenie samego siebie z miłości do wrogów. Dlatego koniecznie proszę, otwórzcie Filipian 2:6. Filipian 2:6, urywek, który był dzisiaj czytany. 2:6, który, czyli Jezus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I tyle. Który chociaż był w postaci Bożej. I teraz bardzo proszę przekreślić słowo chociaż. Jeżeli macie długopis, proszę wykreślić słowo chociaż. Dlatego po pierwsze, tego słowa nie ma w oryginale. A po drugie, to słowo chociaż wprowadza bardzo wiele zamieszania. Który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Słuchajcie, już lepiej pasowałoby słowo ponieważ, który ponieważ był w postaci Bożej, nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu, ale nie chociaż. Kolejne wersety, 37 do 41. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie powiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Czyli pierwszy punkt, wiele cudów wykonał wśród nich, nie uwierzyli w Niego. Dlaczego nie uwierzyli w Niego? Dlatego, że nie chcieli. Pomimo cudów, które dokonał, nie uwierzyli w Niego. Ale mamy werset 39. Dlaczego nie chcieli uwierzyć? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Tak więc ludzie nie wierzą, bo nie chcą, w pierwszych wersetach, ale nie wierzą, bo nie mogą uwierzyć. W liście do Rzymian 8:7 czytamy, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. W księdze Jeremiasza 13:23 mamy, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? I oczywiście odpowiedź oczywista jest absolutnie nie. Absolutnie nie. Tak więc, kiedy Jezus mówi, że kiedy będzie wywyższony, wszystkich do siebie pociągnie, ma na myśli właśnie swoje suwerenne zmiłowanie nad nami. Że oto Bóg jest w stanie dokonać tego, czego ani ty, ani ja nie byliśmy w stanie dokonać, jeśli chodzi o nas samych, i czego nie jesteśmy w stanie dokonać, jeśli chodzi o naszych bliskich, naszych znajomych. I następnie 41, oto Jan mówi nam teraz w natchniony sposób, kogo widział prorok Izajasz. A widział Jezusa, to powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Tak więc to o Nim to opowiadał Izajasz na świadectwo dla Żydów, to Jego chwałę widział, i o nim prorokował. W liście do Hebrajczyków 11:26 jest mowa o Mojżeszu. Paweł mówi o Mojżeszu i pisze: uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Tak więc nawet Mojżesz uznał Chrystusa i jego hańbę za większe bogactwo niż skarby Egiptu. I zakończymy dość strasznymi wersetami do końca tej strony. Jezus wskazywał na drogę, którą mamy podążać. Dał nam przykład umierania dla siebie, dał nam przykład uśmiercania własnej niezależności na sobie samym. Dał nam przykład umierania tak, aby inni mogli bardziej w życie obfitować. A teraz przykład czegoś odwrotnego. Kogoś, kto wybrał inną drogę. Werset 42. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem, i tu mamy interpretację ich zachowania, umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Tak więc wielu członków rady, czy władców, czy książąt, wielu władców uwierzyło, ale nie wyznawali swojej wiary. Słuchajcie, straszny to stan człowieka. Wybór najbardziej tragiczny. Przyznali, że Jezus istotnie jest Mesjaszem, jednak dla nas, powiadali, jest inna wartość, którą cenimy wyżej. A tą wartością jest ludzka chwała, ludzka aprobata, strach przed ludźmi, bowiem to jest to samo. To się dla nas liczy, powiadali ci książęta. I słuchajcie, podobna sytuacja miała miejsce w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale z Ananiaszem i Safirą. Również ci poszukiwali ludzkiej chwały. Na tym im zależało. Co ten werset nam mówi? Ten werset powiada nam, że nie może nam chodzić o przypodobanie się bardziej ludziom niż Bogu. Jedna rzecz, wiara w Boga nigdy nie może być ukryta. Jeśli ludzie nie widzą w nas Jezusa przez nasze życie, to problem jest o wiele poważniejszy niż jedynie jakaś tam niedojrzałość w wierze. Po prostu nie ma wiary, nawet jeśli jest, tak jak u tych książąt. Jeżeli bardziej umiłowaliśmy chwałę ludzką aprobatę niż chwałę Bożą. A pamiętamy, cały czas w całym urywku była mowa o chwale. Od tego zaczął się werset 23. Uwielbiony, teraz jest godzina, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Chodzi o chwałę i teraz mamy ludzi, którzy bardziej umiłowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Oczywiście to stanie się celem ich podróży. Chwała ludzka, która oczywiście ich zawiedzie. Tak więc w podsumowaniu, Jezus objął panowanie. Narody, wszystkie plemiona przychodzą do Niego. On je ciągnie, On je przyciąga je do siebie przez krzyż, ale do siebie. Mamy ogłaszać, że Jezus jest Królem, nie ma innego. Tak więc nasze wyznanie wiary jest w bardzo realnym sensie polityczne, ale droga do chwały to pójście za przykładem Jezusa przez krzyż, przez śmierć, przez nienawiść własnego życia, nienawiść niezależności naszego życia, śmierć i wyrzeczenie siebie dla innych. Tak więc Jezus umarł, gdy jeszcze byliśmy wrogami. W liście do Kolosan 1:21 czytamy: I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Bóg zlitował się nad nami, kiedy byliśmy mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Kolosan 1 rozdział. Tak więc pamiętajmy, Bóg islamu nie umiera za swoich wrogów. Bóg islamu zabija swoich wrogów. Prawdziwy Bóg składa swoje życie za swoich wrogów. Nie zniechęcajmy się więc, ale trwajmy. Wiemy, że Ojciec z nieba przyznaje się do nas w naszych starciach z grzechem, tak samo jak przyznał się do swojego syna. I niepotrzebny nam głos z nieba, żeby być tego pewnym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wskazanie drogi, dlatego że jest wiele różnych pretendentów, którzy sugerują różne drogi. Drogi, które prowadzą do spełnienia, do samorealizacji. Drogi, które prowadzą do szczęścia. Jest wielu, którzy tymi drogami podróżują, którzy chcieliby nas zachęcić, abyśmy się do nich przyłączyli. Ale my wiemy, pouczeni nie z siebie samych, ale pouczeni przez Ciebie, my wiemy, że jest tylko jedna droga, która prowadzi do chwały. A tą jedną, jedyną drogą, która prowadzi do chwały, ta droga prowadzi przez, wiedzie przez krzyż, wiedzie przez umieranie dla siebie, wiedzie przez robienie tych rzeczy, na które nie mamy akurat ochoty, żeby je zrobić. Mamy inne zajęcia. Nie teraz, później, za chwilę. Nie teraz. Nie teraz. No ja teraz muszę się zrealizować. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas wybawiłeś z tych potwornych tłumaczeń. Dziękujemy Ci, że Ty nam pokazałeś, że w jaki sposób, jaka droga wiedzie ku zwycięstwu, że i Ty się bałeś, i Ty miałeś wątpliwości, ale przecież wiedziałeś, że nie ma innej drogi, jak tylko ta droga, dla której przyszedłeś, posłany przez Ojca. Prosimy o Panie, abyśmy my w naszych próbach i w naszych dylematach, kiedy czujemy się słabi, bezsilni w obliczu naszego grzechu, abyśmy i my ten dialog wewnętrzny w naszych myślach podobnie za Twoim wzorem, tak jak Ty, przeprowadzali. I prosimy, Duchu Święty, abyś dodał nam sił, abyśmy trzymali się Ciebie, abyśmy w zwycięstwie rozstrzygali w tych momentach, tak jak tam mamy. Teraz boję się. Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, tej. Przecież na tę godzinę przyszedłem. Prosimy, Panie, aby te krótkie chwile, te krótkie próby, przez które przechodzimy, abyśmy w tych krótkich próbach z Twojej łaski, przez Twoją moc, Duchu Święty, okazali się zwycięzcy ku Twojej chwale. I dziękujemy Ci za to słowo, które jest mocą ku temu celowi. Amen.